Szatnia FM.
I witamy w szatni FM.
Paweł Kątnik.
A, widzisz, bo ja się zasiedziałem jako jedynka, jak ciebie nie było. Michał Rudnicki
i Paweł Kątnik. Tak jest. Po dwóch miesiącach powrót, bardzo specyficzne wchodzenie sobie w głos na mikrofonie.
A to się dogra, to się zaraz ten, wracamy do wspólnych treningów, więc będzie porozumienie w zespole.
Oczywiście, że tak. Gremi Basket Gdańsk to jest drugoligowa drużyna koszykówki, która awansowała w poprzednim sezonie z trzeciej ligi. No i jak to w szatni FM bywa, rozmawiamy o kulisach sportu, a kulisy są naprawdę niesamowite, bo jednym z zawodników nowego sezonu Gremi Basket Gdańsk będzie Karol Gruszecki, postać, której chyba fanom koszykówki nie trzeba przedstawiać, szczególnie w Trójmieście, bo to były zawodnik chociażby Trefla Sopot. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy wszystkich.
Z Karolem za chwilę oczywiście zapytamy, jak to się w ogóle stało, że człowiek, który awansował z pierwszej ligi do Ekstraklasy, był współudziałowcem tego awansu, schodzi dwa szczebelki niżej, żeby sobie zagrać w drugiej lidze.
A za tym całym projektem stoi człowiek, który uczestniczył w budowaniu wielkiej koszykówki w Gdyni, w Sopocie. Robert Wierzbicki, dyrektor sportowy klubu, ale tak naprawdę szef całego projektu.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Okej, nie było prostowania, czyli całą prawdę powiedziałem. Dobrze.
To zaczniemy od Karola w takim razie, bo to faktycznie była informacja w przestrzeni koszykarskiej, dość budząca takie zdziwienie. Jak długo zastanawiałeś się i dlaczego w ogóle zrobiłeś taki krok, żeby po awansie do Ekstraklasy z Astorią Bydgoszcz wrócić do Gdańska, przyjechać do Gdańska, zostać zawodnikiem drugoligowego Beniaminka?
No, sytuacja wyglądała tak, że już od jakiegoś dłuższego czasu zależało im bardzo na tym, żeby być jak najbliżej domu, stąd też w zeszłym roku grałem w zespole z Bydgoszczy. I przez to, że jakby priorytetem dla mnie było bliskość bycia w domu, jeżeli dowiedziałem się, że jest taki projekt jak Gremi Gdańsk, przez naszego wspólnego znajomego Adama Łapetę, doszliśmy gdzieś tam do pierwszych rozmów. I to wszystko tak się potoczyło, że zdecydowaliśmy się na wspólną współpracę.
Adam Łapeta, także człowiek, który pod koszem swoje kilogramy wnosił. Jaka była jego rola? Bo to przecież pamiętamy, że i burzliwa kariera koszykarska, i Gdynia, i daleka Azja gdzieś. Jak to się wydarzyło? Skąd taki pomysł?
Często ze sobą rozmawiamy. Adam powiedział, że dobrze się z Robertem tutaj znają. Z tego, co pamiętam, Adam przyjechali do mnie na mecz w Bydgoszczy, więc już takie, można powiedzieć, że pierwsze kroki się zaczęły.
Później, jeszcze w trakcie sezonu.
Jeszcze w trakcie sezonu, później już w wakacje też się spotkaliśmy kilka razy już, żeby zacząć jakieś wstępne rozmowy. W mojej sytuacji się to potoczyło bardzo pozytywnie. Też mi bardzo na tym zależało, żeby tu jednak zostać w Gdańsku. Projekt jest na tyle obiecujący. I myślę, że na tyle ma silne fundamenty, żeby coś tutaj zbudować fajnego w Trójmieście.
Rozumiemy, że chciałeś być blisko domu, ale tak. Energa Trefl Sopot, AMW Arka Gdynia, Czarni Słupsk, DKP Plin, SKS Starogard. Można jeszcze podciągnąć pod to Bydgoszcz, Włocławek, Kołobrzeg. Dużo tych klubów było w okolicy, a jednak wybrałeś klub na najniższym z tych wszystkich wymienionych drużyn poziomie, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym w drugiej lidze. Dlaczego właśnie Gremi? I pytanie też do dyrektora Wierzbickiego, jak się ściąga byłego reprezentanta Polski, człowieka świeżo po grze w Ekstraklasie, do drugiej ligi?
Znaczy tutaj, tak jak Karol wspomniał, no myśmy rozmowę zaczęli dość szybko, bo zaraz po finałach chyba się spotkaliśmy właśnie dzięki Adamowi Łapecie. Zresztą u niego w domu było nasze pierwsze spotkanie. Rzeczywiście byliśmy z Adamem na meczu z Łodzią, który chyba to przystanie przegrywaliście w rywalizacji i doprowadziliście do remisu chyba tamtym meczem, no, gdzie Karol odgrywał główną rolę. No i usiedliśmy do rozmów. No, my mamy ambitny projekt, który chcemy awansować do pierwszej ligi jak najszybciej. Stąd też tutaj pewne te ruchy transferowe wykonaliśmy. No, poza tym, tak jak z Karolem rozmawialiśmy, chcielibyśmy go po karierze sportowej zatrzymać także w klubie.
Ale to ja mam jeszcze jedno pytanie, bo to Po tym, co mówicie panowie, wnoszę, że Karol już wiedział, że nie będzie grał w Ekstraklasie najprawdopodobniej. Czy była rozmowa, nie wiem, z Grzegorzem Skibą, z teraz dyrektorem jest chyba Michał Chyliński w Astorii Bydgoszcz, albo ty sam miałeś przekonanie, no jestem o określonym wieku, mam 37, dobrze? Myślę, dobrze myślę.
Bardzo
37
dobry wiek.
Bardzo dobry wiek, oczywiście.
Świat można podbijać.
Dokładnie, natomiast no, wyobrażam sobie, że skoro rozmowy były z drugoligowcem, czy z zespołem, który awansował do drugiej ligi w trakcie trwania sezonu, czy pod samą końcówkę sezonu, a było wielce prawdopodobne, że awansujecie do Ekstraklasy, to ty już wiedziałeś, że ty nie chcesz grać w Ekstraklasie, albo że nie będzie dla ciebie miejsca? Miałeś jakieś słowo, informacje od zespołu z Bydgoszczy, że to nie będzie tak wyglądało już w następnym sezonie?
Zupełnie odwrotnie. Miałem jeszcze 2-letni kontrakt. Kontrakt się przedłużył jeszcze o kolejne 2 lata, więc teoretycznie klub, przynajmniej takie informacje dostawałem, że chciał mnie w zespole, chcieli na mnie stawiać, ale no, nie powiem, że zeszły sezon mnie też mocno wymęczył psychicznie i fizycznie, jednak ta walka o awans, walka o najwyższe cele to jest coś, co nie przychodzi tak łatwo. Trochę zdrowia też na tym straciłem. I wydaje mi się, gdyby nie tutaj ta sytuacja w Trójmieście, to myślę, że w Bydgoszczy dalej bym został.
Mhm, czyli bardziej te wiele lat, te, no ile, z 15 lat na pewno walki o najwyższe cele powodują, że Karol Gruszecki w wieku 37 lat czuje, że można już szukać sobie troszeczkę innej drogi, raz sportowej, a dwa gdzieś w przyszłości organizacyjnej, administracyjnej, strukturalnej.
Tak, przez ostatnie lata i pierwsza liga, i druga, i Ekstraklasa tak się zmieniły, że no, można szukać trochę innych rozwiązań niż tylko to miejsce na boisku, niż tylko walka i czy uzupełnianie składu, czy bycie częścią zespołu. Ale już przychodzi też taki wiek, w którym można myśleć trochę szerzej i należy, myślę, że myśleć trochę szerzej. Tutaj pojawiła się taka opcja, że no, ciężko było mi to odrzucić.
Zbliża się nieuchronnie czas, w którym musimy oddać miejsce infopilotom, autopilotom i chwili muzyki, ale po 14.30 wrócimy do rozmowy z przedstawicielami gremii Basket Gdańsk. Zapytamy, skąd się ten klub w ogóle wziął, skąd się urodził pomysł, no i jakie cele, jakie ambicje przed wami.
Szatnia FM. Szatnia FM.
Wracamy do Szatni FM. Ja pierwszy, dobra. Michał Rudnicki.
Paweł Kątnik, z nami goście. Robert Wierzbicki, Karol Gruszecki, członkowie zespołu Gremii Basket Gdańsk. Robert Wierzbicki, dyrektor sportowy, Karol Gruszecki, świeżo upieczony nowy zawodnik. I na tak zwanym poza anteniu przypomnieliśmy, że także 8 zawodnik Mistrzostw Świata w koszykówce, bo to przecież była drużyna, która robiła niesamowite wyniki w 2019 roku. Byłeś wtedy reprezentantem Polski.
Tak jest i można powiedzieć, że chyba od tamtego momentu reprezentacja tak wystrzeliła, że co imprezę w tym momencie liczy się jako główny faworyt. Już chyba można tak po ostatnich latach powiedzieć, po ostatnich meczach naprawdę idzie chłopakom świetnie i Mateusz Ponitka odwrócił tą reprezentację i teraz możemy na nich dumnie patrzeć na każdym meczu.
Fantastyczny ten mecz z Niemcami faktycznie, ale my wrócimy do...
Tylko nie ma już takich fajnych nagrań z szatni, o których też przed chwilą wspominaliśmy i raczej nie będzie, bo parę liter z nazwiska wypadło. Ale my nie rozmawiamy teraz o polityce, ani o Polskim Komitecie Olimpijskim, rozmawiamy o Gremii Basket Gdańsk. Skąd się ten klub wziął? Bo wspominaliśmy też tutaj z Pawłem na poza anteniu, że my tak naprawdę pod koniec zeszłego sezonu, będąc w środowisku koszykarskim, dowiedzieliśmy się o tym, że ten klub istnieje, że rozgrywa swoje mecze w Ergo Arenie, co prawda w sali treningowej, ale w Ergo Arenie. I to jest młody twór na tej naszej koszykarskiej mapie tutaj, bo ma dopiero roczek. Skąd się wzięliście i
październik 25, to był chyba moment, no, kiedy się zawiązaliście.
Znaczy, zawiązaliśmy się we wrześniu. Pierwsze rozmowy były w sierpniu. Na początku sierpnia zadzwonił do mnie Adam Gryczyło, który powiedział mi: słuchaj, jest tutaj w Trójmieście firma, jest gość, który chce zrobić koszykówkę i poszukuje osób, które by mu w tym pomogły. I ja mu oczywiście podszedłem do tego bardzo otwarcie i mówię: dobrze, Adam, to spotkajmy się, umówmy. No i pojechaliśmy na spotkanie do Tomasa Bogdewicza z firmy Gremi Personal, która jest głównym sponsorem tego całego projektu. I porozmawialiśmy, poopowiadaliśmy sobie o różnych rzeczach. Tomek opowiedział mi o planach, jakie są, jakie ma, co by chciał zrobić. I bardzo szybko doszliśmy do porozumienia.
A co cię skłoniło? Skłoniło cię to, że to jest projekt ambitny, że tam są pieniądze, że tam jest wizja tego, że z trzeciej zrobiła się druga, a za chwilę z drugiej zrobi się pierwsza? Coś
no,
takiego?
Oczywiście, no, projekt sportowy to jest przede wszystkim bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Rozmowę zaczęliśmy od tego, że dajmy sobie chwilę czasu, żebyśmy się przygotowali, ale doszedłem do wniosku, mówię, słuchaj Tomek, szkoda czasu, no nie będziemy tracić sezonu. Spróbujmy coś zrobić od razu. Założyliśmy stowarzyszenie, zebraliśmy chłopaków, podpisaliśmy umowę szkoleniową z Gdyńską Akademią Koszykówki, gdzie część chłopców, koszykarzy zasiliło nas i zaczęliśmy cały projekt. I w ten sposób awansowaliśmy do drugiej ligi.
Od początku było takie założenie, że... Właśnie, czy jest takie założenie, że na przykład za 3 czy 4 sezony macie grać w Ekstraklasie? Bo troszeczkę to wszystko pachnie takimi projektami piłkarskimi typu Wieczysta Kraków. Jesteśmy sobie gdzieś tam na niższym poziomie, z nowo założonego klubu albo jakiegoś tam osiedlowego. Chcemy nagle zrobić... Właśnie, nagle. Chcemy zrobić potentata.
A też powiedzmy sobie szczerze, że jak się ściąga takie nazwiska jak Kowalenko, Gruszecki i Wierzbicki, jako człowiek, który budował no bardzo silną gdyńską koszykówkę z medalami Mistrzostw Polski na koncie, no to trzeba mieć jednak trochę argumentów, żeby przekonać takie osoby jak wy, panowie w studiu.
To ja może teraz. Nie no, wiadomo, że sportowo chcemy awansować do pierwszej ligi. Mamy świadomość potrzeb, jakie będą. Chcielibyśmy oczywiście, głównym celem jest Ekstraklasa, no i jak to Tomek zawsze mówi, że chciałby zagrać w Eurolidze z Żalgirisem,
bo jest wielkim
fanem.
Naprawdę są takie, tak? Jest gdzieś sufit tego?
Tak, gdzieś tak. Aczkolwiek no też wiemy, że aby grać w Ekstraklasie trzeba być, mieć odpowiednie zaplecze, tak? Dlatego jeżeli w tym sezonie sportowo uda nam się awansować, to będziemy awansować i damy sobie 2-3 lata na to, żeby przygotować to całe zaplecze.
Panowie, gdzie były Dziki Warszawa 6-7 lat temu? Prawda?
Zdecydowanie, natomiast tutaj patrzę po swoich doświadczeniach. Wiem, że jest różnica między trzecią a drugą ligą, a między drugą a pierwszą, która teraz też bardzo poszła do przodu, jest też ogromna przepaść, tak samo jak później między pierwszą a Ekstraklasą, więc no, ten klub naprawdę musi się rozwijać i te fundamenty muszą być stabilne, żeby taki projekt się za szybko nie wywrócił, więc mam nadzieję, że tutaj wszystko się uda tak poukładać, żebyśmy mogli stabilnie rosnąć iść cały czas do przodu.
No właśnie, bo nawet kiedy popatrzysz się na to, w jakim stroju przyszedłeś dzisiaj do radia w bluzie klubowej, to nie jest oczywiste na poziomie drugiej ligi. Często zawodnicy nawet trenują w strojach poprzednich klubów albo w jakichś zwykłych t-shirtach. Tutaj widzę, że oprócz rozbudowy tego, powiedzmy, poziomu sportowego, takie nazwiska jak Gruszek, czy jak Kowalenko, czy jak Nicze, czy jak Wrzesiński, czy jak Robert Wierzbicki, to jest jedna rzecz, ale też organizacyjnie wygląda to chyba całkiem poważnie. Masz duże porównanie z różnych innych miejsc w Polsce, głównie z wyższych poziomów. Można to porównać na przykład do poziomu organizacyjnego niektórych drużyn z PLK?
Na pewno, w pewnym stopniu tak. No, ta koszykówka idzie cały czas do przodu, wszystkie kluby idą do przodu. Myślę, że można to porównywać do czasów, kiedy ja zaczynałem. Bez problemu, myślę, że to jest bardzo podobny poziom organizacyjny. Wiadomo, że teraz w tych lepszych zespołach czy w wyższych ligach ta organizacja jest teraz już na dużo wyższym poziomie, czy na wyższym poziomie. Kluby naprawdę dbają o te małe rzeczy, ale tutaj myślę, że nam też, jeśli chodzi o media, jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o to, jak dbamy o zawodników i jak chcemy rozwijać tą całe nasze zaplecze i całą bazę, to myślę, że idziemy w dobrym kierunku.
A mocno musiałeś zejść ze swoich apanarzy, no bo jak wiemy, pierwsza liga koszykówki naprawdę płaci dobre pieniądze. Jesteś zawodnikiem o bardzo określonych już atrybutach i nazwisku uznanym i wiemy, że no, Karola Gruszeckiego to raczej za darmo się nie ściągnie do swojego zespołu. Trzeba było być przekonanym na temat projektu sportowego i dalszych, powiedzmy, rzeczy, które mógłbyś w nim robić po zakończeniu kariery, żeby przyjąć taką propozycję. Czy klub ma na tyle możliwości także finansowych, żeby no, takiego Karola Gruszeckiego przekonać także tą wypłatą każdego kolejnego 10. miesiąca?
Myślę, że klub ma dobre możliwości, natomiast wiadomo, jak to jest w sporcie. Jeżeli czy zawodnik, czy trener chce jeździć po Polsce, chce szukać nowych klubów, to myślę, że co roku może sobie gdzieś to wynagrodzenie zwiększać. Natomiast przychodzi taki moment i dyrektorzy sportowi i prezesi są bardzo tego świadomi. Jak tylko wyczują, że zawodnik jest przywiązany do jakiegoś miejsca, to później te kontrakty bardzo się negocjuje. Ja nieraz tego doświadczyłem, grając w zespołach, że jak chce się zostać na drugi, trzeci czy czwarty sezon, to ciężko o jakąś podwyżkę, a tak naprawdę trzeba walczyć o to, żeby zostać na podobnym poziomie finansowym. Także tak mówię, klubów nie brakuje w Polsce, ambitnych klubów nie brakuje, ta koszykówka rzeczywiście się fajnie rozwija, ale tutaj mamy na tyle ambitny projekt i to już chyba finansowo to bardziej pytanie do Roberta, na ile mamy finanse, żeby później dalej się rozwijać w wyższej lidze.
Na ile macie finanse, żeby się dalej rozwijać w wyższej lidze?
Finanse mamy poukładane, mamy stabilizację, także możemy spokojnie patrzeć w przyszłość.
Fantastycznie, my zatem wyglądamy w tę przyszłość najbliższą, bo przez 2 minuty będzie nam towarzyszyła muzyka.
Szatnia FM. Szatnia FM.
Wracamy do szatni. Michał Rudnicki,
Paweł Kątnik
i nasi goście Karol Gruszecki, Robert Wierzbicki. Panowie, patrzę w terminarz drugoligowy wasz, no to też nie wygląda jak spacer do lodziarni, ta droga do pierwszej ligi, bo mocne marki macie tutaj przeciwko sobie i też patrząc na waszą przeszłość, fajne smaczki się szykują, bo zaczynacie rozgrywki przeciwko rezerwom AMW Arki Gdynia. 2 tygodnie później jedziecie do Elbląga, gdzie gra Przemek Zamojski. Po drodze są rezerwy Astorii Bydgoszcz. Wszystko nam
Koszalin, który był przed chwilą jeszcze w pierwszej lidze,
tak
więc tam jest też zaplecze takie, z którym Karol się mierzył.
TKM Włocławek, SMS PZKosz Władysławowo, wszystko, GAK Gdynia również. Wszystko się układa w taką ładną historię, ale nie jako łatwa ścieżka do awansu. Jak oceniacie poziom swoich potencjalnych przyszłych przeciwników?
Znaczy, nikt nie powiedział, że to będzie łatwa droga, tak? My jesteśmy przygotowani na to, żeby walczyć w każdym meczu, dać z siebie wszystko i krok po kroku iść do przodu.
A ten skład personalny, właśnie jakbyś ty... No Karol, to nie jest twoja liga, więc tobie będzie trudno się określić, natomiast no, jak rozumiem, z kolegami czujesz, że to jest skład, który może aspirować do tego, żeby awansować do tej pierwszej ligi?
Myślę, że jeżeli poukładamy naszą grę, to na pewno mamy na to szansę, natomiast myślę, że w tym sezonie może być bardzo dużo niespodzianek, dlatego, że jest dozwolony jeden obcokrajowiec w drugiej lidze. To może naprawdę namieszać organizacyjnie w klubach, jak no, podnieść ten poziom sportowy i sprawić, że no, te wyniki mogą być zaskakujące. Natomiast myślę, że my mamy wszystkie narzędzia, żeby sobie z tym poradzić, przynajmniej u nas w grupie. Jak dalej będzie w tych rozgrywkach, to na razie nie ma co tak daleko wybiegać w przyszłość. Na razie. Natomiast myślę, że ten zestaw jest na tyle mocny, żebyśmy walczyli o wygranie grupy.
U was szykują się jeszcze jakieś wzmocnienia, bo mówisz o obcokrajowcach. Witek Kowalenko gra na polskiej licencji, tak? Więc jego tak. Nie traktujemy. No czyli jest miejsce u was jeszcze na obcokrajowca. Ściągacie kogoś
nie
z przeszłością w NBA?
Nie myślę, jeszcze ostatniego słowa. Także obserwujemy,
może zdradzić,
co się dzieje.
Bardziej rynek europejski, czy bardziej rynek amerykański, czyli jeden jakiś powiedzmy kombo, który...
Niekoniecznie musimy mówić o obcokrajowcu.
Okej. Okay. Ale... Czyli może Polak jakiś przyjść.
No zobaczymy.
Gorące nazwisko? Takie powiedzmy renomowane?
Szkoda, że tego nie streamujemy, bo państwo widzieliby minę teraz Roberta Wierzbickiego. On coś wie, on już ma umowę tylko do podpisania. I to będzie mocne.
Nie wiem, tak jak powiedziałem, na razie nie będziemy nic zdradzać. Zaczynamy składem taki jak mamy. A co się wydarzy w trakcie, to zobaczymy.
To ja zapytam Karola, bo powiedziałeś o tym psychicznym zmęczeniu, które no, tłumaczy nam troszeczkę, dlaczego przeszedłeś do drugiej ligi. Oprócz tego oczywiście to miejsce, z którego pochodzisz, czy w którym po prostu mieszkasz, czyli Gdańsk, jest ci tutaj łatwiej. Natomiast chcę zapytać o taki aspekt sportowy. Mówiłeś, że byłeś zmęczony tą rywalizacją na najwyższym poziomie i ja to słyszałem też od poprzednich koszykarzy, którzy grali z Astorią. Tam są bardzo duże aspiracje do tego powrotu, a to jest trudna liga. Damian Jeszke mi to mówił. Mówi, kurczę, bardzo trudno, wszyscy się na nas nastawiali. To było zawsze granie na takiego lidera, faworyta, mierzenie się z Astorią. Zmierzam do tego, czy ty sobie troszeczkę popuścisz lejce, to znaczy troszeczkę mniej będziesz przygotowywał się z racji tego, że to będzie druga liga. Czy ten reżim przygotowania w wykonaniu Karola Gruszeckiego do sezonu będzie nieco spokojniejszy?
Nie, myślę, że tutaj na miejscu, nawet będąc już teraz na stop, non-stop, to myślę, że ten reżim może być nawet troszeczkę mocniejszy. Będę miał więcej czasu na regenerację i na porządny trening. Rzeczywiście w tej Bydgoszczy były te ambicje, natomiast myślę, że to ta rola, w której po prostu się tam znalazłem, podpisałem na sam koniec okienka, na sam koniec przygotowań i od razu wszedłem w taką rolę, że mam rzeczywiście temu zespołowi pomóc w awansie i myślę, że udało się to dowieść do samego końca. Mówię, zmęczenie psychiczne, ale również zmęczenie zdrowotne, natomiast to jest po samym zakończeniu, już po tych miesiąc jak mija, dwa i się zaczyna tutaj przygotowania, wszyscy chłopacy się rozjeżdżają po Polsce do swoich klubów, to ten głód dosyć szybko przychodzi i myślę, że tutaj od pierwszych treningów pokazujemy, że nie chcemy po prostu sobie grać, ale chcemy o coś walczyć, chcemy coś budować, bo tej pracy trzeba włożyć bardzo dużo, ale energii i zapału nam na razie nie brakuje.
Paweł, zapowiadając tę audycję, użył słowa półprofesjonalny klub, czy półprofesjonalny...
Liga, tak.
Półprofesjonalna liga. Jak to jest u was? Czy wasi zawodnicy, wasi koledzy z drużyny oprócz gry w Gremi Basket też będą normalnie pracować? Ile macie jednostek treningowych w tygodniu? Na ile to jest półprofesjonalne, a na ile już jednak takie pewne kroki w kierunku profesjonalizmu pełnego?
No, jeżeli chodzi o jednostki treningowe, to zaczęliśmy tak naprawdę obozem, gdzie mieliśmy po 5-dniowy obóz po 2 treningi dziennie. Docelowo pewnie będziemy mieli 3 jednostki treningowe koszykarskie plus 1 lub 2 siłownie, no i mecz, czyli to tak prawie profesjonalnie.
To powiedz jeszcze o tym obozie, bo słyszałem, że to był też obóz taki, który się drugoligowym zespołom nie zdarza. Może Karol?
Takie obozy się już nie zdarzają ekstraklasowym zespołom. Okay, generalnie kluby nie lubią tracić pieniędzy na takie wydarzenia, wolą te pieniądze przeznaczyć na zawodników i na trenowanie u siebie, później rozgrywanie sparingów. Natomiast tu mieliśmy takie możliwości, że pojechaliśmy do Cetniowa, mieliśmy okazję nie tylko trenować razem, no ale spędzić też trochę czasu poza parkietem wieczorami.
Widziałem ognisko, że
wieczorami
było...
czy przy konsoli, tak. Można było troszeczkę te relacje lepiej siebie poznać, szczególnie, że ta przedział wiekowy w naszej drużynie jest dosyć duży, więc to wcale nie jest takie oczywiste, żeby ze sobą spędzać dużo czasu i rozmawiać. Natomiast myślę, że to się fajnie udało i myślę, że to też już teraz w tych pierwszych sparingach procentuje.
To warunki jak w Cząstkowie, bo ty bywałeś przecież z Arką Asseco, prawda?
Znaczy, ciężko porównywać. No, w Cetniowie jest ośrodek olimpijski, tam są wszystkie obiekty na miejscu, także i odnowa biologiczna, i sale, i siłownia, i stadion, tak, bo też mieliśmy treningi na stadionie. Także uważam, że to Cetniowo jest jednym z najlepszych obiektów do takich przygotowań.
No to wierzymy, że ten okres przygotowawczy da wam dobrą grę już od najbliższego meczu. 19 września gracie na wyjeździe, jakże dalekim, z klubem pod nazwą BSA AMW Arka Gdynia. Pierwszy wasz domowy mecz 27 września przeciwko ekipie z Koszalina. Wstęp wolny.
Tak, wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich kibiców koszykówki do kibicowania, do oglądania naszej drużyny.
Hala treningowa Ergo Areny, tam będziecie rozgrywać swoje domowe mecze. My jesteśmy bardzo ciekawi, jak to będzie wyglądało, chociażby w wykonaniu Karola, i czy ci młodzi zawodnicy z drugiej ligi będą się napinali, mówiąc kolokwialnie, na takiego zawodnika, który przecież 8. zawodnikiem Mistrzostw Świata z 2019 roku jest.
Dziękujemy panom bardzo. Karol Gruszecki, Robert Wierzbicki byli naszymi gośćmi.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia za tydzień. Michał Rudnicki.
Paweł Kątnik.
Szatnia FM.